Kochani, dzisiaj mijają 2 tygodnie od najwspanialszego święta, tak? Święta zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak? Ja myślę, że oczywiście my to święto obchodzimy co tydzień, prawda? I dlatego właśnie jesteśmy tutaj razem, tak? Świętujemy to, cały czas to świętujemy. Dziękujemy Bogu za łaskę, za obietnicę życia i obietnicę zmartwychwstania. Stało się ono najpierw udziałem Pana Jezusa, Syna Bożego. A teraz, kochani, dotyczy też nas wszystkich, którzy wierzymy. Jan w Ewangelii, 6 rozdział, 40 wiersz. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Każdy, kto widzi Syna i wierzy. Widzieliście Jezusa na własne oczy? No skąd wiecie, że żyje? Dlatego, że wierzycie. Właśnie dzisiaj chcemy o tym mówić, kochani, bo nikt z nas nie oglądał Jezusa, a jednak wierzymy, że On żyje. Przyjmujemy to wiarą. Wierzymy, że zmartwychwstał. Skąd ja to wiem? No bo tutaj wszyscy jesteśmy zgromadzeni. I jeszcze z Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. My Go nie widzieliśmy naszymi oczami. Jeszcze Go nie oglądaliśmy. Ale tutaj w sercu wiemy, że On żyje. I że powróci. Jako Zbawiciel, nasz Zbawiciel. Ale jak to się stało, kochani, jak do tego doszło, że my wiemy i my wierzymy, chociaż Go nie widzieliśmy? Ja wam powiem dlaczego. Bo pewnego dnia ktoś wam o tym powiedział. Tak? Pewnego dnia o tym usłyszeliście. A więc nasza wiara, jak mówili do Rzymian, jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ale wiecie, z uczniami Jezusa było trochę inaczej. Oni też najpierw usłyszeli tę wieść, tak? Że Jezus żyje, ale nie uwierzyli. Dopiero potem, jak zobaczyli pusty grób, tak? A potem już samego Jezusa, wtedy uwierzyli. Ale widocznie, wiecie, tak może musiało być, że ci, którzy widzieli Jego śmierć na krzyżu, no musieli też widocznie najpierw Go zobaczyć po zmartwychwstaniu. I znamy dokładnie tą historię. Możemy sobie przypominać ją w kółko na okrągło, jak ukazywał się swoim uczniom. Chciałbym to dzisiaj wam też przypomnieć i przyjrzeć się temu. Najpierw ukazał się Marii Magdalenie, tak? Która z innymi kobietami szybciutko poszukała apostołów i przekazała im wieść, że grób jest pusty. Potem doniosła, że spotkała Pana Jezusa. Tak? Czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 10 wers. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba. Również inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały się im, tak, apostołom, niczym baśnie. Nie wierzyli im. Ale Piotr i Jan wstali i pobiegli do grobu, ale jeszcze wtedy nie dowierzali. Tak? Sam ewangelista mówi o sobie. W swojej Ewangelii w 20 rozdziale, w wierszu 8, a wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. W Ewangelii Łukasza czytamy, że oto dwaj uczniowie, nie czekając na rozwój wydarzeń, jeszcze tego samego dnia opuszczają Jerozolimę i idą w kierunku Emaus, tak? I nie rozumieli, co się w ogóle wydarzyło. Rozmawiali ze sobą, jak czytamy. Zadawali sobie mnóstwo pytań. Ale oni przecież też słyszeli. Do nich też te wieści dotarły. Też słyszeli, co mówiły kobiety. Tyle, że oni byli tym tylko zdumieni, tak? I nie uwierzyli. No i potem wiecie, co się dzieje. Spotykają Pana Jezusa, oczywiście Go nie rozpoznali. Pan Jezus zganił ich, mówiąc o głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, tak? Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Czytamy w 24 rozdziale. Tu nie chodzi tylko o to, co powiedziały kobiety, ale też o to, co od dawna zapowiadali prorocy. W końcu rozpoznali Jezusa, ale dopiero po łamaniu chleba. Jeszcze tej samej nocy wrócili do Jerozolimy i tam już Pan Jezus ukazał się uczniom. Czytamy w tym samym rozdziale, 24 rozdział Łukasza, 39 wiersz. Pan Jezus przychodzi i mówi: spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że oto ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, a ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się. Według relacji Jana okazało się, że tam nie wszyscy byli obecni. Czytamy o tym w 20 rozdziale Ewangelii Jana. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Wszyscy znamy tę historię doskonale, wiemy, jaka była reakcja Tomasza, tak? A co wy mi tu będziecie mówić, tak? Co, że żyje? Jak nie zobaczę na własne oczy, tak? Jak nie dotknę, to nie uwierzę, tak? I potem, kochani, mija 8 długich dni takiego oczekiwania w zasadzie. Oni są wciąż razem i Pan Jezus pojawia się drugi raz. Ukazuje się im i wita ich, mówiąc, pamiętacie to, prawda? Pokój wam, szalom, prawda? A do Tomasza co mówi? Daj tu palec swój i oglądaj, tak, ręce moje, daj tu rękę, włóż w bok, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. No i rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My nie widzieliśmy Jezusa na własne oczy. Nie dotykaliśmy Go naszymi rękami. A jednak wierzymy, że żyje. Jak pisze Paweł w drugim liście do Tymoteusza 1:9, to sam Pan Bóg wybawił nas i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia łaski danej nam w Chrystusie Jezusie. Daliśmy wiarę Słowu, że On zmartwychwstał. Wierzymy, że On czuwa, tak, nad nami, że jest pośród nas, chociaż Go nie oglądamy naszymi zmysłami. To jednak widzimy Go oczami naszego serca i Go rozpoznajemy. Uczniowie chodzili z Jezusem przez długie 3 lata i oglądali Go i słuchali każdego dnia, codziennie, a teraz po zmartwychwstaniu nie mogli w ogóle Go rozpoznać. Przeczytamy sobie taki dłuższy fragment słowa, na którym chciałbym się dzisiaj skupić, kiedy Pan Jezus po raz trzeci się ukazuje swoim uczniom. I oni Go dalej nie rozpoznają. Jest to w Ewangelii Jana, w ostatnim rozdziale, ale Jan, co ciekawe, kończy ten poprzedni, 20, przedostatni rozdział takimi słowami. I możecie sobie otworzyć to w końcówka 20 rozdziału i zaczniemy 21 rozdział Ewangelii Jana. I ta końcówka 20 rozdziału brzmi tak, jakby już miał skończyć tę Ewangelię Jan. Tak? I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I tu by się Ewangelia mogła spokojnie skończyć, tak? A jednak się nie kończy. Bo Jan pisze dalej i opisuje jeszcze jedno ważne wydarzenie. Jest to rozdział 21. Przeczytajmy. Od 1 do 14 wiersza. Potem ukazał się znów Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi i tej samej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. No i teraz, kochani, na początek kilka takich uwag. Takich, ja bym powiedział, na marginesie, zanim przejdziemy do tej zasadniczej myśli. Wśród uczniów był, zauważcie, Tomasz. Dokładnie ten sam, tak? Który jeszcze niedawno nie dawał wiary, tak, że w ogóle Jezus żyje. Pamiętacie, co powiedział, że się namacalnie przekonał Pan mój Bóg, jak bardzo się zmienił, zobaczcie. Jak bardzo zmienił się ten człowiek. Teraz jest wśród tych, którzy jak czytamy, żaden z nich nie śmiał pytać, kim jesteś. Bo wszyscy, czyli również Tomasz, wiedzieli, wierzyli, że to jest Pan. Kolejna sprawa, postawa Piotra. Tego samego Piotra, który trzykrotnie wyparł się Jezusa, twierdząc, że go nie zna. Chociaż wszystko go zdradzało, bo on był też z Galilei. Wiecie, my nie wiemy, co tamty Piotr miał w głowie, o czym on myślał. Może miał jakiś, wiecie, znając go troszkę, sprytny plan. Wiecie, w końcu szedł w jakiejś odległości, tak? Za tą eskortą, która prowadziła Pana Jezusa po schwytaniu. I chciał być w jakiejś odległości, chciał być blisko. Tak, wiecie, na wszelki wypadek, w razie czego. Pewnie myślał, że jeszcze na własną rękę da się coś z tym wszystkim zrobić. Tyliła się może w nim nadzieja na odwrócenie całego tego zajścia. Że on wtedy, wiecie, i on wtedy będzie w pobliżu. Chciał dobrze. Chciał mieć sytuację pod kontrolą. Ale wiemy, jak to się stało. Wiemy, jak to się skończyło, tak? Zaparł się trzykrotnie. No i tak, jak mu przepowiedział Jezus, wyparł się go. A teraz, kiedy tylko usłyszał, że Pan stoi przy brzegu, niewiele myśląc, wiecie, jak to Piotr, wskoczył do wody, ale zobaczcie, co on w ogóle robi. Był półnagi, tak? Dokładnie tak, jak rybak się ubiera do pracy. Był nagi. Ale on zanim wskoczył do wody, jak czytamy, najpierw się ubrał. On się najpierw ubrał, nie czekał, aż łódź przybije do brzegu, tak? Ale kto tak robi? Że jak skaczemy do wody, jak to się rozbieramy, to chcemy mieć jak najmniej ubrań na sobie, prawda? Nie, on odruchowo przepasał się szatą, w innym tłumaczeniu założył na siebie wierzchnie ubranie i skoczył do wody. Wiecie, i nic z tego, że wyjdzie na brzeg, tak? I tam będzie przed Panem Jezusem no cały przemoczony, no stanie przed Nim, tak? Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że na brzegu stoi Pan, a On chce być jak najszybciej obok Niego. I wiecie, wiele by można mówić o Szymonie Piotrze, który zawsze był ten pierwszy, wiecie, wyrywny, nadaktywny, zawsze miał coś do powiedzenia, tak? I to jeszcze taki w specyficzny sposób, że nie zawsze z tego coś wynikało. Znamy tę historię. Tak bardzo chciał się wykazać, tak wiele chciał zrobić, a jak przyszło co do czego, to niewiele z tych zapowiedzi wyszło. Tak, ale zaraz potem była wtopa lekka. No więc wiecie, bilans był taki raczej średni. Ale tu jest jednak, wiecie, już inny Piotr. To jest ten inny Piotr, przemieniony, który wieżę zawalił. Ale on nie przyjmuje tej postawy, wiecie, wycofania, takiej naturalnej dla nas czasami takiej postawy, że jak my zawiedziemy, to wtedy mamy taką skłonność, a czy ja w ogóle się nadawałem do tego, a może ja się do tego nie nadaję, bo ja jestem do niczego, to nie dla mnie. Wiecie, to jest takie naturalne myślenie i wiecie, jak nie wykluczamy, że Piotr i uczniowie mogli myśleć dokładnie tak samo się mogli czuć wtedy, tak? Mogli. I pewnie tak było, bo mieli pewnie sobie wiele do zarzucenia. Ale ta postawa Piotra powinna nam się podobać, tak? Skoczył do wody, nie bacząc na nic, na nikogo, nieważne ryby, nieważne, że w ubraniu, ważne, że jest Pan. Czeka na brzegu. Nie bał się być zakłopotany ani tą sytuacją, nie opóźniał tego spotkania z nim, tak? Było wręcz odwrotnie. Widząc, jak zawiódł, chciał jak najszybciej być blisko Pana. I to wszystko się dzieje jeszcze przed tą słynną rozmową, tak? Przed tą rozmową z tym słynnym miłujesz mnie, Piotrze? Tak, ty wiesz, że cię miłuję, tak? Tylko tam użył greckiego phileo zamiast agapeo, czyli to jest, wiecie, miłuję cię, ale zdaję sobie sprawę z mojej niedoskonałej miłości do ciebie. A spójrzcie, jak to wyglądało od strony Pana Jezusa. Pan Jezus, wiecie, przychodzi, nikomu niczego nie wypomina. Może za wyjątkiem zwątpienia, tak, że nie uwierzyliście. Mało tego, kiedy przychodzi anioł i przekazuje wieści kobietom, to pamiętacie, co mówi w Ewangelii Marka? Idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. Temu, który najbardziej tam, wiecie. I Piotrowi. Wiecie, jak czytamy Ewangelię w tej części o zmartwychwstaniu Jezusa, a już szczególnie jak czytamy Ewangelię Mateusza i Marka po śmierci Pana Jezusa, pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem, ja ciągle mam takie wrażenie, że to jest taka krótka chwila, że to jest takie, wiecie, pach, pach i już jest koniec. Mamy takie wrażenie, jak czytamy Ewangelię. A tu się okazuje, że to był taki dość długi okres czasu. To było 40 pełnych dni. A Pan Jezus, owszem, ukazywał się poszczególnym uczniom i ten okres, szczególnie, wiecie, po tym krzyżu, po tej śmierci, to był taki czas w ich głowach, najpierw taki czas zamętu, niepewności, a potem takiego długiego oczekiwania. Tak? I to się naprawdę mogło dłużyć. To się mogło dłużyć. To były pełne 40 dni. Ale Piotr jako pierwszy postanowił i uznał, że nie ma sensu tak siedzieć. Tak? Nie będziemy tak siedzieć i nic nie robić. Postanowił wrócić do swojej codzienności. Postanowił wrócić do swojej codzienności. I zachęcił tym innym, tak? Jak prawdziwy lider. Dał przykład. Wsiedli razem do łodzi, no taki mieli fach, na tym się znali. No i wypłynęli łowić ryby. Jak pamiętamy, apostoł Paweł całe życie swoje poświęcił na głoszenie Ewangelii, ale chciał się utrzymywać dobrowolnie z własnej pracy, tak? Szył namioty. Nie przestał pracować. W tym newralgicznym momencie po śmierci i po zmartwychwstaniu Pana, po tylu, wiecie, miesiącach wspólnego przebywania, chodzenia, mogliby dalej czekać z założonymi rękami, tak, w tym oczekiwaniu, ale nie, Piotr zdecydował inaczej. Wzięli się do roboty. I co? I nic nie złowili. I nic nie złowili. I co nam to mówi, kochani? To jak to? Apostołowie? Ludzie wybrani przez samego Chrystusa, powołani do takiej szczególnej, błogosławionej pracy i służby, świadkowie cudów. Oni widzieli to wszystko na własne oczy, tak? I co teraz? I oni czegokolwiek by się nie podjęli, to powinni mieć gwarantowany sukces przecież. Boży ludzie, prawda? Nic z tego, kochani. Żadnej gwarancji. Właśnie nie. Nawet apostołowie w swojej służbie i w dalszej służbie nieraz przekonywali się, że nie ma żadnej gwarancji. że życie nawet w bliskiej zażyłości z Panem nie zafunduje im przykrych niespodzianek. Co to oznacza? Że nawet ludzie, którzy wszystko poświęcają Bogu, też będą doświadczać braków, niepowodzeń i niesprawiedliwości. W Księdze Kaznodziei 8:15 czytamy: marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym powodzi się tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak, również to jest marnością. Ale ważne jest jednak nie to, jak wiele jest tych złych doświadczeń, ale to, na kim opierasz swoją ufność. Właśnie dokładnie wtedy, kiedy spotyka cię to doświadczenie pustych sieci, chociaż tak bardzo się starałeś i tak bardzo próbowałeś, nie możemy postrzegać naszego powołania przez pryzmat naszych doświadczeń. Nie możemy postrzegać Pana Boga przez pryzmat naszych doświadczeń. To właśnie z tych doświadczeń, na bazie swoich doświadczeń, Tomasz, jakby z tego wynikała jego wiara. No bo on jak nie widział, to nie wierzył, tak? Uwierzył dopiero jak zobaczył. Jan rozpoznał Pana, jak stoi na brzegu, kiedy? Kiedy mówi o tym Piotrowi? Dopiero jak zobaczył pełną sieć. Zwróćcie uwagę na to. Dopiero wtedy go olśniło. Doświadczenie niepowodzeń nie powinno mieć nic wspólnego z naszą wiarą. Gdy źle się dzieje, to co? Wtedy mniej wierzę? Bóg mnie mniej kocha? Że oczywiście, że nie. Puste sieci w moim życiu nie mogą osłabiać mojej wiary. Jest wręcz przeciwnie. Im więcej takich sytuacji, tym bardziej potrzebujemy wracać do źródła, którym jest Jezus. A Jezus przychodzi do załamanych, do zlęknionych uczniów, niczego im nie wypomina, bo Bóg nie postępuje tak z nami. On nie przychodzi i nie rozlicza nas z natychmiastowości efektów, tak? I nie mówi jeszcze tego nie zrobiłeś, a tu zawaliłeś, a tam się poddałeś, ale przychodzi i mówi pokój z tobą. Zobaczcie, przychodzi, żeby przygotować śniadanie. Przychodzi na wspólny posiłek. Chce przekierować nasze serca ku niemu. Ale wiecie, mnie wciąż nurtuje, jak to jest, że uczniowie nie od razu rozpoznali Pana Jezusa. To jest zdumiewające. Czy nie dziwi was to? Nie widzicie tego, jak to jest? Znali go doskonale. Widzieli go, jak wygląda. Tak? Czy teraz to mogła być inna twarz? Może tak. Ale to jest wciąż ten sam Pan Jezus. To są te same gesty, te same słowa, ten sam duch. Uczniowie idący do Emaus, pamiętacie, rozpoznali go kiedy? Albo po czym? Po łamaniu chleba. Tak? Maria, czytamy w rozdziale u Jana wcześniej, ujrzała Jezusa stojącego, ale nie wiedziała, że to Jezus. A tutaj nad jeziorem stanął Jezus na brzegu, jednak uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. Możemy szukać takich fragmentów w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 16 wiersz. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Wiecie, bo Jezusa nie rozpoznajemy po wyglądzie. Wiesz, już jest tyle wizerunków Jego, wiecie, że się możemy bardzo zdziwić. Bardzo się możemy zdziwić, tak? My mamy utrwalone w głowie jakiś Jego obraz, okej, okay, tak? Który odbieramy naszymi zmysłami, naszymi oczami, okej. Okay. Ale Jezus powtarza w swoim słowie i wciąż, jestem obecny, tak? Jestem obecny. Gdzie? Gdy patrzysz na innych, na najsłabszych, na bezbronnych, pokrzywdzonych, biednych i wykluczonych. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, mnieście uczynili. I wreszcie, wracając do tej sytuacji z nadbrzegu jeziora, to warto zauważyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, niezwykle istotną. To jest ta sytuacja z tym połowem ryb. Że najpierw nic nie złowili, potem przychodzi Jezus, tak? I mówi im, róbcie tak i tak, oni tak robią i nagle nie są w stanie wyciągnąć tych sieci pełnych ryb, tak? Czy ten obraz wam coś nie przypomina? Czy to już gdzieś nie było? Wcześniej? Jakaś powtórka scenariusza? Tak, to jest ta sama sytuacja, wypisz, wymaluj, z momentu powołania uczniów. Tak samo byli nad jeziorem, tak samo niczego nie złowili. Przyszedł Pan Jezus i powiedział im, zróbcie tak i tak. Jest to niemal identyczna scena. Czytamy o niej w Ewangelii Łukasza, ja nie chcę wam teraz jej całej czytać. Znajdziecie ją w 5 rozdziale, tak? Wyjedź na głębie, zarzućcie sieci. Mistrzu, całą noc pracowaliśmy, pamiętacie to? Nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo, tak? No i oczywiście wiemy, co się stało. I Piotr wtedy też miał inną reakcję, bo przybiegł i mówił Panu Jezusowi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale Jezus co robi? Powołuje ich. Mówi, pójdź za mną, a oni wszystko zostawiają i idą za nim. Poszli, byli świadkami wspaniałych dzieł, cudów, uzdrowień, przemienionych serc ludzi, spotkań z osobami, które w Jezusie odnalazły swojego Zbawiciela, a nagle przychodzi krzyż, potem wieść o zmartwychwstaniu, najpierw tracą swojego mistrza, za niedługo go odzyskują, wspaniałe przeżycia się przeplatają z trudnymi doświadczeniami. Na przemian lęk i entuzjazm. Uczniowie jeden po drugim tracą wiarę i odzyskują. Kochani, to, co wygląda jak powtórka z rozrywki, tak? Powtórka tego samego scenariusza, to jest dokładnie to, że Pan Jezus na nowo powołuje swoich uczniów. I szczególnie widzimy to w przypadku Piotra. To już jest taki, bym powiedział, pewnik. I dokładnie tak samo jest z nami. To wspaniałe przeżycie nawrócenia, to pierwsze spotkanie z Jezusem, odkrycie w Nim Zbawiciela, ta wspólna droga, wiele doświadczeń, tych dobrych i tych złych, tak? Czy to jest pierwsze i jedyne nasze powołanie? Jezus dzisiaj również, tak jak za pierwszym razem, przychodzi i wzywa każdego z nas. Pójdź za mną. Już nie wracamy do tego, co za nami, ale rozpoczynamy coś nowego. Tworzymy nowy wspólny początek. I tak, kochani, jakby się dobrze przyjrzeć, to było w całej historii Izraela. Nieustanne odnawianie przymierza, prawda? Nieustanne powoływanie ludu Bożego. Pan wybawiał ich z niewoli, wprowadził ich do ziemi obiecanej i wiemy, jak to wszystko wyglądało. I chciałbym wam przypomnieć taki jeden szczególny przypadek, bo zwykle mówimy o tych przypadkach, kiedy oni wracali z niewoli, Pan ich podnosił i tak dalej, ale był jeden taki przypadek w księdze Jozuego, gdzie było jakby inaczej. To znaczy, Jozue już jest stary, oni są syci, tak? I co się dzieje? Jozue wie, że już jego czas dobiega końca, i robi jedną rzecz jeszcze na koniec życia. Mógłby sobie spokojnie darować. Po co? Misja wykonana. O co chodzi? Zwołuje zgromadzenie. I to dwa razy. Jak czytamy w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Jozuego. Po co? Żeby się pożegnać? Żeby pouprawiać jakieś kombatanctwo? Może porozdawać ordery, tak? Przeczytajmy sobie Jozue 23 rozdział. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych, naczelników, sędziów, przełożonych, rzekł, postarzałem się i posunąłem w latach, wy zaś widzieliście wszystko, tak? Widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił. Wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. I wymienia dalej wszystko to, co Pan Bóg zrobił dla nich, tak? Jak ich prowadził i dawał im całą tą ziemię. Potem jeszcze raz w 24 rozdziale jeszcze raz gromadzi naczelników, przełożonych, sędziów, żeby, uwaga, stanęli przed Bogiem. On ich tam gromadzi, żeby stanęli przed Bogiem. Nie przed nim, przed Bogiem. I jeszcze raz przypomina im całą historię. Wiecie, od Abrahama, którego zabrał z ziemi, gdzie służyli innym bogom, przyprowadził, rozmnożył. Wiecie, cała ta historia. I czytamy, Jozue mówi do nich tak. 24 rozdział, 14 wiersz. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Tak? To jest to słynne miejsce, gdzie właśnie pada, Jozue mówi, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I co odpowiada lud? Czytamy. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Ale wiecie, Jozue nie odpuszcza. On drugi raz im mówi. Jakby ich chciał, wiecie, zniechęcić trochę. Ale nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień grzechów waszych. A oni znowu, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Jozue dalej nie odpuszcza. Wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. I wtedy dopiero on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. Tak? Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Ciągłe zapewnienia. Normalnie jakbym słuchał Piotra, że on się nigdy nie wyprze, wiecie. Tam cztery razy mówią, tak, na pewno będziemy służyć Bogu. Tak, na pewno. Tak, tam, tak, na pewno. Ale nie dacie rady. Nie damy rady. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. I widzimy, kochani, z tego wszystkiego, że powołanie Boże, owszem, to jest rzecz nieodwołalna, to jest rzecz bardzo ważna, to nie są przelewki, to jest bardzo poważna sprawa. To samo dotyczyło apostołów i to samo dotyczy nas. Ale jest tak, że Bóg wciąż i wciąż odnawia przymierze z tymi, których powołuje. Widzicie, bo Izrael ma już tą swoją ziemię, tak? Obiecaną ziemię już ma w swoich rękach. Już się świetnie tam zainstalowali. Można powiedzieć, że skończona misja, tak? A Jozue doskonale wie, że teraz, kiedy im się zaczyna dobrze powodzić, to Pan Bóg już im tak nie będzie potrzebny. Do tej pory tak, owszem, ale teraz przestaną mu służyć. I co? Wcale się nie pomylił. Ale wtedy, i tak wcześniej, i później, Pan Bóg wciąż na nowo powołuje swój lud do przymierza. Bo nawet ustami proroków, jak dobrze się wczytamy, czytamy Ezechiela, czytamy Jeremiasza, to tam jest dokładnie tak, jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, ja wiem, że wy nie jesteście w stanie wykonać całego tego zakonu praw i przykazań. Będziecie błądzić, będziecie rozpraszani, będziecie karani, ale Pan Bóg mówi, ja biorę to na siebie. Ja biorę to na siebie, ja będę tym gwarantem, że obydwie strony tego przymierza dotrzymają. I obiecuję. Jeremiasz 31-33. Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dokładnie tak, jak wyznał to Tomasz, kiedy zobaczył Jezusa. Tak? Pan mój i Bóg mój. Amen. Amen. Kochani, ja myślę, że to jest dobra okazja, żeby jeszcze raz potwierdzić i powiedzieć naszemu Panu, podziękować Mu za to, że On jest cierpliwy i że Jego powołanie dla nas jest bardzo ważne i chcemy je odnawiać. I chcemy ciągle być w tym samym miejscu. Dlatego pomódlmy się, zaśpiewajmy jeszcze, tak, bo mamy jeszcze mnóstwo czasu. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś mnie na drodze mojego życia. Panie, Ty wiesz, jak bardzo ja zawiodłem. Ale też dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który przychodzi i mówi pokój. Pokój z Tobą. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty nas powołujesz i nieustannie, Panie, Ty o nas walczysz. Ja dziękuję Ci za Twoją wierność. Ja dziękuję Ci, że Ty wciąż wracasz i wciąż odnawiasz z nami swoje przymierze. Amen.